Rozmowa dnia. Naszym gościem Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w lubuskim sejmiku. Dzień dobry, witam pana.
Witam się, witam państwa.
W miniony weekend Polska pożegnała Jana Olszewskiego. Jak pan wspomina byłego premiera?
No bardzo osobiście, dlatego że niezależnie od tego, że w dorosłym życiu uczestniczyłem w tamtych wydarzeniach, ale dopiero dystans pozwala na zupełnie inne spojrzenie, mniej emocjonalne, a bardziej materialne.
To już jest ten dystans, tych kiedy dokonań, możemy ocenić?
To jest ten dystans już 20-letni, 20-paro, 25, 27-letni. Mimo że później przecież też z poparciem pana Olszewskiego, późniejszego premiera, rywalizowałem o mandat senatora w 1997 roku. To było wtedy pod prąd, dlatego że to było w konkurencji do Akcji Wyborczej Solidarność. Lubię pod prąd w ogóle chodzić w swoim życiu.
To już wtedy, tak? Się ujawniło.
O nie, to już dużo wcześniej, ale to było takie polityczne, dojrzałe. Mhm. Z pewnością wspominam też pana premiera Olszewskiego jako tego, który mówił to, co mówił wtedy, nie do końca Polakom, jednak uświadamiając konsekwencje tego, co wydarzyło się 4 czerwca. Do niewielu to trafiało oczywiście.
Czyli rozumiał trochę więcej niż inni?
Zdecydowanie więcej rozumiał, zdecydowanie więcej widział w konsekwencjach do przodu. Z pewnością był przecież pokoleniem nas wyprzedzającym o całe dwie dekady, czy nawet trzy dekady. To jest pokolenie moich rodziców. Pokolenie, które dojrzewało, przeżywało dzieciństwo przed wojną, przeżywało wojnę, uczestniczyło, tak jak premier Olszewski, w powstaniu warszawskim. Potem przeżywał wszystko to już dorastając jako młody człowiek, uczący się, kształcący, z tradycją niepodległościową, widział inaczej rzeczywistość tą otaczającą niż Polacy wtedy dali sobie mówić propagandą komunistyczną. A potem spotkaliśmy się już bezpośrednio jako współpracownicy w kancelarii prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Obaj byliśmy doradcami prezydenta. Dla mnie to, co pamiętam, dziś widzę wchodzącego na zespół doradców prezydenta, pana Jana Olszewskiego. Był wyróżniającym się nie tylko tembrem głosu, autorytetem, jednak były premier i doświadczenie, jakie ze sobą niósł do tego zgromadzenia.
Ale także wzrostem, tak? Mówią
wszyscy. To zdominował nas wszystkimi bezwzględnie przecież fizycznością. Także mam bardzo dużo osobistych, ciepłych wspomnień i ogromny szacunek za to, co kim był wtedy, kiedy było tak trudno być sobą. On był sobą. Mhm.
To jaką odwagą się wykazywał, kiedy trzeba było bronić opozycjonistów i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj właściwie wszyscy to podkreślają.
Świadomość tego muszą mieć ci, którzy byli w trudnej sytuacji politycznej wtedy w czasach komuny, kiedy popadali w konflikt z ówczesnym prawem, ale popadali z przyczyn politycznych, bo przecież on głównie bronił tych, którym pomagać mało kto się odważył. Trzeba było stanąć w głębokich latach 60-tych, 70-tych obok tych, którzy nieliczni przecież gdzieś w ciszy, bez dostępu do mediów, bez dostępu do opinii publicznej manifestowali swój sprzeciw wobec komunizmu. Więc to był swego rodzaju heroizm, dlatego że w tamtym czasie mecenas Piesiewicz, późniejszy senator, razem właśnie z mecenasem Olszewskim. Pamiętamy proces morderców księdza Jerzego, błogosławionego księdza Jerzego. Mhm. Wtedy relacje były bardzo skąpe.
Dziś były, tak?
Ale były. Mhm. Mamy świadomość, już były. W latach 80. po wybuchu Solidarności w 80. roku już wiele rzeczy nie udawało się ukrywać zupełnie przed opinią publiczną. Także pamiętamy bardzo wiele i tym większa z naszej strony wdzięczność i zobowiązanie jednocześnie, dlatego że trzeba być pokornym wobec tego wszystkiego, czego dokonywał osobiście, w pojedynkę, czasami w zupełnej samotności premier Olszewski i co nam przekazywał, usiłował przekazywać w latach 80., już świadomie zupełnie, i 90., a co nie dotarło zbyt powszechnie. Dziś wiemy, że przesłaniem jego jest Polska solidarna, Polska równych szans dla wielu. On był w duchu przecież niepodległościowym socjalistą, to trzeba mówić. Tak?
I nigdy tego się nie wypierał.
Był wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną, znaczy niesprawiedliwości w ogóle, czego dowodem były jego właśnie akty odwagi czy heroizmu, stawania w obronie słabych, właściwie zakrzyczanych, zagonionych, steroryzowanych przez układ komunistycznej władzy.
Takich wspomnień nie brakowało w weekend, ale nie cichną po weekendzie opinie, kto był na pogrzebie, kogo nie było. Nie było opozycji, tak?
No, z tego, co wiem, to niektórzy byli. Przecież byli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, był premier Marcinkiewicz, z tego, co wiem, chyba jedyny w ogóle z premierów przeszłych rządów. Podkreślam to, bo mówię to w Radio Kożów, więc zwracam na to uwagę. Niezależnie od tego, jakie mamy dzisiaj ocenę osobistą postępowania Kazimierza Marcinkiewicza, to trzeba podkreślić, że był taki czas, kiedy Kazimierz Marcinkiewicz współpracował z premierem Olszewskim i z pewnością też wzorował się na jego postępowaniu w czasie, w którym robił dobrze to, co robił dobrze dla Polski. Z pewnością też byli inni przedstawiciele. Wiem, że byli przedstawiciele Kukiza, osobiście chyba nawet z Pawłem Kukizem.
Czyli panu nikogo nie brakowało na pogrzebie?
Ja myślę, że wszyscy wiemy, kogo brakowało z liderów opozycji. Kto zachował się w tym czasie fatalnie, bo przecież wykorzystując media społecznościowe do czynienia uwag z tego, kto ma jaką minę na pogrzebie i przypinania łatek politycznych, to jest już, nie chcę nazywać, bo jesteśmy ciągle w okresie popogrzebowym, więc ciągle zobowiązuje nas jakaś refleksja. Ale to są brzydkie zachowania, które nie powinny być wzorowane w ogóle, odwzorowywane publicznie. Ja pozwoliłem sobie nawet na taką osobistą deklarację, że każdego, kto w takim stylu będzie popularyzował jakiekolwiek wypowiedzi na Twitterze, to będę natychmiast banował i wszystkich, którzy to powtarzają, przekazują, dlatego że Twitter staje się żywicielem dla właśnie istnienia takich emocji. Oni wiedzą, że jak przekazują tego typu emocje, mają trybunę do przekazywania, to puszczają takie brzydkie rzeczy.
Jan Olszewski pozostał wierny ideałom Polski, niepodległej, demokratycznej i praworządnej. Dobrze zapisał się w historii narodu polskiego jako patriota, mąż stanu i wzór do naśladowania. Senat RP oddaje mu hołd. Głosi przyjęta w czwartek przez Senat uchwała upamiętniająca byłego premiera. I tutaj nie było głosów przeciwnych, natomiast nie wszyscy, część senatorów, 22 dokładnie, wstrzymało się od głosu.
Wstrzymanie się od głosu w takiej sytuacji jest sprzeciwem wobec tych słów i jako, że dotyczy to jednego z naszych senatorów lubuskich i właściwie gorzowskich, bo wybranego w okręgu gorzowskim, pana Komarnickiego, pozwoliłem sobie na wpis, że pan Komarnicki, cytuję z pamięci, miałeś wyjątkową okazję, dar losu, odciąć się od swojej przeszłości i nie skorzystałeś z tego. Pozostałeś tam, gdzie byłeś na zawsze.
Czyli głos,
to jest mój komentarz.
Czyli brak głosu w tym przypadku jest głosem przeciwko, tak?
Moim zdaniem głos wstrzymujący się w takiej sytuacji jest głosem przeciwnym, dlatego że te treści, które zawierała uchwała Senatu, niczego konfliktującego ani zdrożnego nie zawierały.
Przypomnę, opozycja tłumaczyła, jakby, czy skazywała na to, że nie konsultowano całej uchwały z opozycją.
To najmocniej przepraszam, to nie, jeżeli założymy, że wszystko, co się wykonuje w Senacie, jest aktem politycznym, a w tym konkretnym przypadku mam przekonanie, że senatorowie rozumieją treść napisaną i po przeczytaniu takiego tekstu powinni albo zgodzić się z nią, albo się nie zgodzić. Więc z tego wynika, że
to nie
się
powinien
nie
być kompromis, czy wspólnie wypracowane stanowisko?
To nie jest sprawa dotycząca ustroju państwa polskiego, to było uszanowanie dorobku życia osoby wyjątkowej, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Z różnych stron sceny politycznej płynęły zresztą słowa uznania wyrażane publicznie na bardzo różnych forach. Wyjątkowe były negatywne jakieś spostrzeżenia czy uwagi, a te negatywne wynikały głównie z emocji bieżących politycznych do tego, że ktoś kogoś lubi, kogoś nie lubi, w związku z tym ja też tego kogoś nie lubię. No to tak nie można. Jeżeli chodzi wobec majestatu śmierci, powinniśmy zdobyć się jednak na coś więcej niż na takie pospolite odszczekanie.
Sporo emocji. Przejdźmy już teraz do tutaj lokalnych naszych spraw. Sporo emocji budzi wciąż to, co dzieje się w gorzowskim szpitalu. Mówimy tutaj o lekarzach, o chirurgach dokładnie. Pan jako radny sejmiku przygląda się zapewne tej sprawie. Było spotkanie z panią marszałek na ten temat. Informacje, które przekazała pani marszałek, jakby uspokoiły radnych?
Ja nie sądzę, żeby uspokoiły. Może uspokoiły stronników pani marszałek, dlatego że odpowiedzialność za ten stan rzeczy, co by nie mówić, to jest pierwszą odpowiedzialnością jest odpowiedzialność zarządu za kierowanie szpitalem, bo to jest jednostka ważna, istotna z punktu widzenia społecznego przecież. Druga odpowiedzialność nadzorcy to jest odpowiedzialność marszałka.
Było spotkanie wojewody z chirurgami, spotkanie także już pani marszałek
z chirurgami. No i zaprzeczono tym wszystkim informacjom, o których mówił propagandowo, to trzeba użyć mocniejszego słowa, propagandowo mówił pan prezes zarządu Jerzy Ostrołuch, bo rzucił w przestrzeń publiczną informacje, jakoby chirurdzy domagali się 50-tysięcznych miesięcznie wynagrodzeń, czemu chirurdzy zdecydowanie zaprzeczyli.
Pani marszałek tłumaczy, że chirurdzy tłumaczyli to jakby takim aktem desperacji, że tu nie chodzi o, przyznała, że nie chodzi o pieniądze, chodzi o, przypomnijmy, o organizację pracy w szpitalu, szeroko to nazywając.
Tak, tylko mnie, zainteresowanego działaniem szpitalu, bo jestem radnym z Gorzowa i mnie interesuje to, co się dzieje wszystko w Gorzowie i w związku z tym, co się dzieje w szpitalu, interesuje, skąd ta kwota się w ogóle pojawiła, kto tyle zarabia w szpitalu. Za kilka dni, zresztą zadeklarowałem to pisząc na forum dyskusji Radia Gorzów, jeżeli w najbliższym czasie nie wyjaśnią nam się wszystkie sytuacje dotyczące struktury wynagrodzeń w szpitalu, to sformalizuję swoje postępowanie w stosunku do marszałka, bo ja kieruję tego typu pisma i interpelacje do marszałka, by dowiedzieć się, jak wygląda właśnie struktura wynagrodzeń dzisiaj. Nie sprzed roku, dwóch, pięć, tylko właśnie dzisiaj. Kto jest zatrudniony, na jakich etatach? Nie może kto z imienia nazwiska, bo to obowiązują różne przepisy nadrzędne, które tego nie pozwalają ustalić. Ale ordynatorzy nie muszą być oddziałami wymienieni, tylko ilu ordynatorów, w jakim przedziale zatrudnienia, w jakim przedziale wynagrodzenia pobiera, niższych pracowników, niższy personel, niemedyczny personel ewentualnie, obsługa techniczna, nadzorująca i tak dalej. Wiemy, że tam dochodzi do wykorzystywania wpływów politycznych i zatrudniania ludzi związanych z polityką na wysokich stanowiskach.
Lekarze jakby nie wchodzili w politykę w swoich wypowiedziach.
Wcale się nie dziwię, ale oni
mówią
muszą
o przeciążeniu pracy, mówią o braku organizacji, czyli takim braku bezpieczeństwa.
Ale proszę państwa, to jest konsekwencja jednak dysponowania funduszem wynagrodzeń. Ja jednak zarządzam od paru ładnych lat dużymi jednostkami, kilkutysięcznymi i wiem doskonale, że jak się popełnia błędy i się rujnuje własny autorytet, faworyzując na przykład jednych przeciwko drugim, bo jednym się niezasłużenie winduje wynagrodzenia, a innych się pomija w tym traktowaniu, to wzbudza oczywiście najpierw sprzeciw, potem niepokój, a potem decyzje. I te decyzje o wyjściu z tego szpitala z pewnością wynikają właśnie z wielu narosłych tego typu emocji, bo nikt nie porzuca pracy albo nie zmienia miejsca pracy od tak na pstryk. To jest decyzja ważna życiowa dla każdego z nas. Więc albo musimy się zwolnić, albo robimy to w formie deklarowania sprzeciwu wobec sposobu zarządzania. To jest odpowiedzialność, najpierw mówię, zarządu, prezesa zarządu i zastępcy, a potem marszałka województwa, czyli polityczna Platforma Obywatelska, bo to są nominaci politycznej Platformy Obywatelskiej.
W tym tygodniu kolejne spotkania z chirurgami. Wierzy pan w kompromis?
Ja bym chciał, żeby kompromis, jeżeli zostanie zawarty, to żeby nie był załataniem jakiejś dziury, tylko żeby był mocniejszy, jeżeli miał podstawy, bardziej wolałbym, żeby to nazywało się porozumieniem, żeby miał mocne podstawy.
Słyszymy
o prawdę,
nieoficjalne informacje, że za chwilę dowiemy się o kolejnych kłopotach na innych oddziałach, tak? Oby
nie. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że zasypiemy konflikt na chirurgii, doprowadzimy do jakiejś małej stabilizacji, zadowolimy małą grupkę, ale obudzą się natychmiast i postawią żądania inne grupy zawodowe, które są równie niezbędne dla całości funkcjonowania szpitala, a są gorzej traktowane.
Już słyszymy opinię, czemu nie mówicie o pielęgniarkach? Przecież tutaj ilość łóżek będzie za chwilę zmniejszana, żeby były normy.
Żeby takie porozumienie miało mocny fundament, musi być oparte na prawdzie. Zarząd, pani marszałek, musi wszystkich pracowników tej jednostki traktować po prostu uczciwie. Musi im powiedzieć, mamy tyle i tyle pieniędzy, tak nimi dzielimy. Ci ordynatorzy mają tyle, dlatego że taka jest potrzeba i tak dalej. Jeżeli ja słyszę, że chirurdzy używają argumentu, iż chirurgia jest z jakichś powodów nieopłacalna w funkcjonowaniu i z tego powodu jest gorzej traktowana przez zarząd, to...
Z drugiej strony zarząd sobie, odrzuca takie
No ale przypominam sobie moją argumentację z czasów decyzji prywatyzowania tego szpitala, kiedy powiedziałem, to nie ma być fabryka, to nie ma być dochód, to nie ma być zysk. To ma być po prostu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na naszym terenie. I ludzie o mentalności liberałów do tego typu zarządzania się po prostu nie nadają, bo oni mają wkodowany zysk w głowie.
No, ale z drugiej strony nie mogą też dopuścić do bankructwa szpitala czy do zadłużenia.
Zapewniam pana, zapewniam państwa uczciwe, jawne, przejrzyste zarządzanie finansami bardzo się opłaca. Ukrywa ten przed zespołem pracowniczym cokolwiek, co ma niestety złe intencje.
Marek Surmacz, radny Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Lubuskim, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam państwa.